Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry naszym słuchaczom.
Patrzę na książkę, którą pani doktor dzisiaj przyniosła i przygotowała i czytam ten tytuł, Wybrakowani, bezwartościowi, wadliwi i smutno mi się robi.
No, jak ktoś tak się czuje, to rzeczywiście można być smutnym. To bardzo uzasadnione. To taki prowokacyjny tytuł, ale autorzy to jest Matthew McKay i to jest autor także Sztuki skutecznego porozumiewania się i relacji na huśtawce, podobnie jak drugi autor Patrick Fanning. Ta sztuka skutecznego porozumiewania się, myśmy omawiały różne rozdziały z tej książki, no to ona jest chyba najlepszą książką o porozumiewaniu się ciągle jeszcze na rynku i jeżeli się wejdzie w internet i szuka jakichś warsztatów na temat komunikacji, to zwykle okazuje się, że poszczególne rozdziały z tej książki są na poszczególnych warsztatach przedstawiane szczegółowo, bo to już nic dodać, nic ująć, to jest tak świetnie opracowane.
No tak, ten tytuł Wybrakowani, bezwartościowi, wadliwi to prawdopodobnie jest tytuł wzięty z tego, co część społeczeństwa o sobie myśli. Ja sama spotkałam się z takimi określeniami różnych ludzi, którzy na przykład mówili o sobie, że są z second handu. Więc to się bardzo dobrze wpisuje pewnie w ten tytuł i wiele też mówi o człowieku, o jego duszy, o jego samopoczuciu, a przede wszystkim o jego postrzeganiu własnej osoby.
Mi tutaj to brakuje znaku zapytania na końcu tego tytułu, dlatego że tu nie chodzi o ludzi, którzy tacy rzeczywiście są wybrakowani, bezwartościowi, wadliwi.
Nie ma takich ludzi przede wszystkim na świecie, prawda?
To jest ich samopoczucie. To jest sposób, w jaki oni zinterpretowali albo inaczej, co im włożono do głowy w okresie, kiedy nie umieli się jeszcze obronić, nie mieli własnego zdania na swój temat, bo w końcu jako dziecko jesteśmy gąbką, która wchłania wszystko. A w jaki sposób traktują dorośli, no czasem rówieśnicy, szkoła, często mają dobrą wolę, tylko bardzo trudno ją dostrzec. I tu za chwilę podamy przykład Lilki, gdzie mama bardzo się starała dobrze wychować dzieci. No i tak to się skończyło, bo miała pewne przesłania w głowie, co przekazać dzieciom, ale wyszło to troszkę inaczej. Czyli innymi słowy, to jest książka dla osób, które zmagają się z poczuciem wybrakowania, takim brakiem szacunku do siebie, z przekonaniem, że są całkowicie obojętne wszystkim ludziom dookoła. Takie osoby chowają się jakby tak, za taką zimną maską. Ona jest wielkim ciężarem. Ta maska wysysa z nich energię, motywację i wszelkie chęci. Ta maska jest jak więzienie, za którego może i widać świat, ale on nie zachwyca, bo nie ma w nim miłości. Taka osoba w tej masce może mieć poczucie, że nigdy nie zostanie pokochana. Wyobrażacie sobie, jakie to okropne myśleć, że człowiek nie jest wart miłości, nikt go nigdy nie pokocha? Pozostaje w poczuciu niespełnienia, przygnębienia i osamotnienia.
Ale tutaj chyba znowu mamy, pani doktor, do czynienia z tymi automatycznymi myślami na swój temat, które się pojawiają, które powodują, że właśnie myślimy o sobie, że jesteśmy wybrakowani, bezwartościowi, wadliwi, z second handu, jakoś, nie wiem, z gorszej planety, z innej, że tylko nam piach w tryby i...
No więc właśnie te automatyczne myśli to jest coś, co nam nasz mózg ciągle podrzuca. Kiedyś one zostały w nas wgrane, myśmy w nie głęboko uwierzyli, zaraz o tym powiemy więcej, i one teraz kręcą się po głowie w kółko i automatycznie i niszczą nas właściwie. I teraz my dzięki tej książce musimy się nauczyć je rozpoznawać, oddzielić się od nich, zmniejszyć ich siłę oddziaływania, a dzięki temu spojrzeć na siebie w zupełnie innej perspektywy. Mamy dzięki tej książce zmniejszyć przygnębienie i wstyd, który nam ciągle towarzyszy. Nauczyć się takiego oddzielenia od tej osoby, tej negatywnej, czyli nauczyć się takiej dyfuzji, uważności na to, kim jesteśmy, jak się czujemy w danej chwili, a nie poprzez skojarzenia z przeszłością. Jak trzymać się wartości, które są dla nas ważne, żebyśmy nie ulegali właśnie wpływowi naszych pojedynczych emocji, ale przy uważności nauczymy się tego i żebyśmy potrafili stanąć twarzą w twarz z wyzwaniami. Czyli tak. Jak będą pojawiały się trudne uczucia, to żebyśmy nie reagowali, że uderz w stół, a nożyce się odezwą, tylko żebyśmy nauczyli się zachowywać inaczej niż zwykle.
Tak sobie pomyślałam, pani doktor, że myślenie w ten sposób negatywny, takie wartościowanie negatywne, to może być przyczynek do depresji, o czym mówiłyśmy przez ostatnie dwie audycje, bo też takie wyobrażenie o sobie może mieć osoba z depresją.
Może mieć osoba z depresją, ale nie tylko. Tutaj będziemy się często odwoływać do osób, które po prostu funkcjonują w tym odczuciu tego wybrakowania i bezwartościowości. I to podejście, które my tutaj przedstawiamy, terapii schematów, ono nie diagnozuje. Ono nie pokazuje, no właśnie, na którą ty jesteś chory chorobę, a potem czujemy się bezradni, bo tą chorobę trudno wyleczyć, tylko pokazuje, jaki mechanizm doprowadził do tego, że jest jak jest i jak to zmienić. Mieliśmy pewne nawykowe reakcje i teraz jak się przyuczyć, żeby mieć inne w tych samych sytuacjach. I tutaj pojawia się to pojęcie schematu. Bo cóż to jest ten schemat? Schemat obejmuje takie silnie oddziałujące przekonania i uczucia, które przyjmujesz za pewnik i według których żyjesz. Stają się takim niepisanym twoim uniwersalnym prawem, które cię prowadzi przez życie. Jeśli te przekonania są błędne, no to chodzisz nie tymi ścieżkami przez życie, którymi mógłbyś chodzić, tak? I te schematy powstają wtedy, kiedy no zdobywamy różne doświadczenia. Jeżeli dużo i często mówiono nam pozytywne rzeczy, to my gdzieś w głowie mamy poczucie, że my sobie poradzimy. Świat jaki jest, taki jest. Zawsze można sobie znaleźć w tym świecie dobre rzeczy. No to, co nam do głowy włożono pozytywnego. Natomiast jeśli przeszliśmy różnego rodzaju urazy, traumy, albo krótkotrwałe, ale bardzo mocne, albo długotrwałe, ciągnące się takie stresy, to powstają w nas przekonania negatywne. I kiedy już wytworzymy pewnego rodzaju schemat zachowań, interpretacji, myśli, odczuć, to wtedy on się staje bardzo silny. My uznajemy go za pewnik, a on potem już walczy o siebie i o swoje przetrwanie. Nawet gdy taka osoba z tymi okropnie nieprzyjemnymi uczuciami wybrakowania czy bezwartościowości idzie na terapię albo odniesie w życiu, powiedzmy, że nieoczekiwany wielki sukces, nie szkodzi. Schemat natychmiast szepcze do ucha, udało ci się, przypadek, z litości.
Albo oni się nie poznali.
Nie poznali się jeszcze na tobie, ale się poznają. Tak naprawdę tobie się to nie należy, ty się do tego nie nadajesz. Oszukujesz wszystkich, przecież jesteś zerem. I te trujące myśli są tak silne, że naprawdę dopóki nie zbierzemy się w sobie, żeby zobaczyć, jak bardzo są nieprawdziwe, czasem możemy dojść do tego, skąd się wzięły i jak one posterowały nami, że unikamy sytuacji przykrych w naszym wyobrażeniu, jesteśmy przekonani, że będą przykre, no to wtedy dopiero kiedy to zobaczymy, to możemy zacząć działać inaczej.
Ja rozumiem, że to może dotyczyć każdego obszaru życia, tak? I pracy, i przyjaźni, i też partnerstwa, i funkcjonowania w grupie.
Dokładnie tak. Jeżeli tylko w danej sytuacji, właśnie to, co pani redaktor powiedziała, znakomicie praca, przyjaźń, społeczność, rodzicielstwo, rodzina, partnerstwo. Pojawia się moment, który nam jakby to być naciska spust, żeby włączył się schemat, to na pewno on się włączy i wtedy na pewno zrobimy coś źle, niestety.
Ale też z doświadczenia i z obserwacji, z czytania książek, słuchania ludzi wiem, że jeżeli ktoś w taki sposób myśli, to ten schemat odpala się błyskawicznie. I działa z taką rażącą siłą, że trudno się temu oprzeć, że rzeczywiście my myślimy, że to są fakty, a nie myśli, czy jakieś nasze skrzywione opinie na własny temat.
I tutaj może ja podam teraz takie trzy przykłady osób, które weszły w bardzo niedobry schemat właśnie unikania i poczucia wadliwości i w bardzo różnych okolicznościach. Więc na przykład Lila była wychowywana przez samotną matkę. Matka sama zarabiała na dwoje dzieci, więc na dwóch etatach była. I ta córka miała być wzorem dla brata. Mama się bardzo bała, że wszelkie złe rzeczy, które córka zrobi, brat będzie naśladował. Poza tym miała bardzo słuszne skądinąd założenie, że nauka jest najważniejsza. I ciągle dzieciom powtarzała, że dzieci, które się nie uczą, to lądują na ulicy. I ciągle wymagała tych bardzo dobrych stopni. I nawet jak były dobre stopnie, to zawsze mogły być przecież lepsze, prawda? I w końcu u dziewczynki, która była odpowiedzialna i za siebie, i za brata, mamy ciągle w domu nie było, jak wracała, była tak śmiertelnie zmęczona, że już nie miała jak okazać tym dzieciom tej miłości, więc tylko sprawdzała, czy wszystko jest w porządku i wynajdowała błędy do poprawienia, bo to często my rodzice tak robimy. Więc u dziewczynki rozwinęło się ADHD. No to jak poszła do szkoły średniej, no to zaczęto dawać jej leki. Owszem, troszkę się uspokoiła, więc stopnie się podniosły, ale brała leki, więc czuła się wadliwa, tak? I na koniec wyrosła na osobę, która miała poczucie niedoskonałości, nadmiernej odpowiedzialności, braku miłości, unikała ludzi, była po prostu skrajnie nieśmiała. No i w końcu znalazła sobie pracę w laboratorium, bo wprawdzie studiowała przez kilka lat, ale nie dała rady przebywać między ludźmi, bo to było takie przerażające, jak na nią patrzą i co o nią myślą i tak dalej. No i znalazła sobie, zrobiła w końcu, przygotowała się do bycia laborantką. No tam cisza, spokój, ludzi nie ma. Więc w tym
czyli też taki
cicho.
Rodzaj chronienia siebie tak
taki
naprawdę, instynktowny.
Siebie. Tak, ale i tych ludzi potrzeba. Ona potrzebuje miłości, towarzyskości, tego wszystkiego, czego my wszyscy potrzebujemy, ale tak się boi tych ludzi i ich opinii o niej, bo ona jest przecież wadliwa, nic nie warta, wszystko robi źle, że od tych ludzi ucieka. Druga osoba, Monika. Dziecko, które było kochane przez rodziców, jedynym dzieckiem, wychowywało się szczęśliwie, ale pojawił się jakiś wujek Robert, który najpierw był troszkę trudny w zachowaniu, bo jakieś takie ocieranie, dotykanie, powłóczyste spojrzenia. No a w końcu gdzieś tę dziewczynkę raz drugi i trzeci molestował seksualnie. Dziewczynka się zebrała w sobie, powiedziała o tym rodzicom. Rodzice najpierw długo milczeli, a potem stwierdzili, że chyba jednak jej się wydawało. To nie mogło być takie złe, bo ten wujek jest taki świetny i wszyscy się zawsze bardzo śmiali z jego no dosyć takich wulgarnych dowcipów, on był duszą towarzystwa. Ale pozwolili jej nie bywać w sytuacjach, w których pojawia się wujek Robert. Więc nauczyli ją izolować się, więc ona przestała przychodzić na spotkania rodzinne. Zamknęła się jakby w swoim pokoju i poczuła, że nie jest wystarczająco ważna, żeby rodzice zrobili porządek z wujkiem Robertem.
Czyli właśnie wujek Robert okazał się ważniejszy dla rodziców niż ich własne dziecko w tym momencie, tak? To no nie, ona mogła ja myślę, się poczuć.
Ona tak się to poczuła. Ja myślę, że ci rodzice, wiecie jak to jest, no, rodzice często nie dowierzają dzieciom.
Bo prawda jest też taka, że dzieci potrafią fantazjować no, i wymyślać wspaniale. Różne historie, ale w momencie, kiedy już ktoś mówi o tak poważnych sprawach jak molestowanie seksualne, oczywiście ona pewnie nie używała takiego terminu, ale sygnalizowała.
I
być
rodzice
może
nie mieli,
to się zmienia, pani
nie
doktor.
Mieli zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Mhm. Myślę, że to jest tak, że lepiej to dziecko chronić przed tym wujkiem, ale co, wystosować do niego, znaczy go skonfrontować z tą sytuacją, przecież zaprzeczy. Rozejdzie się to po ludziach. Być może to jest nawet chronienie córki, żeby potem nie było, że ta córka okłamała rodziców i zrobiła krzywdę wujkowi Robertowi, tak? Myślę, że po prostu nie mamy w naszym społeczeństwie umiejętności dobrego chronienia dziecka w takiej sytuacji. Ale wniosek dla tego dziecka jest, że ona nie jest ważna, tak? Że z nią jest coś nie w porządku, należało się, ona na to sobie zasłużyła. Więc pojawiło się ogromne poczucie wstydu, nauczyła się oddzielania od ludzi takiej izolacji. Potem okazało się, że jak sobie coś wypije, to się rozluźnia i zapomina o tych negatywnych uczuciach tego wstydu. No to dołączyła w liceum już do grupy wyrzutków. Tu weszła w bardzo aktywny seks. Coraz częściej była źle traktowana, ale w jej odczuciu jej się to należało. I pojawiało się dużo seksu, ale też z takimi mężczyznami ona kończyła wieczorne picie, często bardzo mocno upita. I spotykała się raz do dwóch, potem ich porzucała, wtedy miała poczucie kontroli i niezależności. No a dużo alkoholu było potrzebne do tego, żeby jakoś zniwelować czy ugłaskać te bardzo nieprzyjemne uczucia, które jej towarzyszą, dodaje odwagi ten alkohol. No człowiek staje się innym człowiekiem w stosunku do tego, co o sobie myśli.
Czyli to obniżenie napięcia klasyczne.
Obniżenie
tak?
napięcia, no. też zapomnienie o tym, że jestem wadliwa, że jestem wstydliwa, że można sobie mnie molestować, a innych to nie. No i trzeci przykład, ten Andrzej, który jest mężczyzną, który pracuje po 12-14 godzin na dobę. To rozbiło rodzinę. Bardzo łatwo wybucha, gdy ktoś go o coś spyta jak eksperta albo o rozwiązanie problemu, no bo oczywiście czuje się osobą, która nie potrafi takiej rzeczy rozwiązać. A był chłopcem, który znowu w kilkuosobowej rodzinie był najstarszy, w związku z tym bardzo duże wymagania wobec tego starszego. Również ma być wzorem dla młodszego rodzeństwa, dużo krytyki. Więc chciał rodzinie zaimponować, poszedł do pracy jako 15-latek do restauracji. Pracował gdzieś tam na zapleczu, usłyszał głos ojca i zobaczył, że ojciec jest inną kobietą w tej restauracji. Więc jak wrócił do domu, to skonfrontował ojca z tym, co zobaczył. Ojciec w nocy, było słychać, że była dzika awantura z mamą, wyprowadził się i już go nigdy dzieci nie zobaczyły. Kto jest winien? Oczywiście 15-latek. Bo gdyby on nic nie powiedział, to może by rodzina trwała nadal. Więc jego tym obarczono. Wszyscy mieli do niego pretensje za rozbicie rodziny. No on się poczuł bezwartościowy, szkodliwy, wadliwy. Więc bardzo wcześnie zaciągnął się do wojska. W ten sposób wyszedł jakby z domu. A ten jego ból zmniejszała tylko i wyłącznie praca. No i to mamy takie trzy bardzo różne przypadki, ale na koniec każda z tych osób się izoluje, boi ludzi, nie potrafi dostać wsparcia od ludzi, jest bardzo samotna No i właśnie, tutaj w jednym wypadku jest sięganie do alkoholu, w drugim kompletne wyłączenie się ze świata ludzi w tym laboratorium. W przypadku tego Andrzeja takie zaangażowanie pracy przez połowę doby, że też nie ma właściwie już kontaktu z prawdziwym życiem.
No tak, no bo w takich przypadkach człowiek musi sobie jakoś poradzić i z tym napięciem, i z tymi myślami automatycznymi, które się pojawiają, które są dla nas niewygodne, uwierają. No też czuję, że jest nieszczęśliwy, więc jakoś trzeba zapomnieć, trzeba sobie to czymś skompensować.
Jest to, że każda z tych osób wyobraziła sobie tak, jedna z nich, że, zaraz, która była pierwsza, Lila była.
Lila, tak. Tak?
Że ona niczego nie umie zrobić dobrze. Zawsze można zrobić lepiej, prawda? Ten perfekcjonizm w jakimś sensie tej matki, czyli bardzo wysokie wymagania, nauczyły tę dziewczynkę, że ona jest wadliwa, bo nie jest w stanie niczyich wymagań spełnić. W drugim wypadku doszło do molestowania seksualnego, dziecko nie dostało wystarczającego wsparcia, ochrony i pokazania, że ono jest najważniejsze. No i poszło w uzależnienie od alkoholu, seksu i tak dalej. W trzecim przypadku znowu mamy osobę, którą błędnie obarczono odpowiedzialnością za coś, co jest no bezzasadnie, tak? I też ucieka w pracę, oddziela się od ludzi, panicznie się boi, żeby o coś nie zapytać, bo jest tak głupi, że na pewno nie potrafi rozwiązać żadnego problemu. Znowu była odpowiedzialność znowu za to młodsze rodzeństwo, postawione dziecku zadania nie do wykonania.
Na wyrost, tak?
Na wyrost, tak. Ale to wszystko było w dobrej woli. Można sobie pomyśleć, że każde z tych rodziców chciało dla tego dziecka, jakoś je chroniło i inne pozostałe swoje też. Ale jak z czymś przesadzamy i nie słuchamy tych dzieci i ich potrzeb, no to łatwo nam zejść na manowce.
No tak, rodzice wychowują do pewnego momentu, potem już musimy sobie radzić w życiu sami i myślę, pani doktor, że za tydzień porozmawiamy o tym, jak wyskoczyć z tego wadliwego schematu, co nie jest łatwe, o czym pani przekonuje, ale możliwe do zrealizowania. Tak przynajmniej twierdzą autorzy tej książki.
Autorzy tej książki tak twierdzą i myślę, że to jest do zrealizowania. Oczywiście musi być wola po stronie osoby, która widzi, że źle funkcjonuje i że jest nieszczęśliwa. Niestety niekiedy ma już z tego pewne korzyści. Nauczyła się czerpać korzyści z tej takiej postawy bycia ofiarą i wtedy dużo trudniej jest ją skłonić do tego, żeby wzięła odpowiedzialność za swoje życie, włożyła energię w to i stała się osobą w pewnym sensie dorosłą, bo tutaj jesteśmy zablokowani na pozycji dziecięcej.
Może dojrzałą bardziej, może to byłoby właściwsze słowo, tak?
No tak, taką osobą, która jest odpowiedzialna za siebie, niezależna naprawdę, a nie na zasadzie tej, że rzucam chłopaka co dwa dni i wtedy z każdym nowym nawiązuję relacje, daję mu jakieś nadzieje, a potem myślę, że mam poczucie kontroli, bo już się więcej z tym kimś nie spotykam, nawet jak do mnie dzwoni 10 razy, tak? To nie są sposoby na niezależność.
Wybrakowani, bezwartościowi, wadliwi to zupełnie nowa pozycja na liście, książka, do której się odwołujemy i będziemy odwoływać się jeszcze w przyszłym tygodniu. I to będzie ta chyba milsza część tej książki, ponieważ będzie nas pani doktor uczyć razem z autorami, jak zmienić właśnie te wadliwe schematy i polepszyć jakość swojego życia. Ale to już w przyszły piątek. Dziś bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Doktor Elżbieta Zubrzycka, Julii Baranowskiej i Oli Woźniak dziękuję za realizację programu. Iwona Adamska, do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.